Dzień dobry Państwu, z tej strony gość Witmalinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. Klasyfikacja języków słowiańskich wydaje się pozornie bardzo prosta. Otóż języki słowiańskie dzielą się na trzy grupy: zachodnią, wschodnią i południową. Do zachodniej zaliczamy język polski, czeski, słowacki i serbo-łużyckie. Do wschodniej rosyjski, ukraiński i białoruski. Do południowej słoweński, serbo-chorwacki i bułgarsko-macedoński. Jednak w klasyfikacji językoznawczej wyróżnienie grup języków oznacza, że mają one wspólnego przodka, z którego wywodzą się wszystkie języki należące do danej grupy. I tak wszystkie znane dziś z żywej mowy lub pisanych zabytków języki słowiańskie wywodzą się z jednego języka prasłowiańskiego, który przetrwał już mocno zróżnicowany dialektalnie do wczesnego średniowiecza, gdy zaczęły z tego jednego wspólnego języka powstawać standardy regionalne. Pierwszy, język cerkiewno-słowiański, który też z regionalnego wyrósł na ogólnosłowiański z lokalnymi redakcjami czy też recenzjami: morawską, bułgarską, staroruską, serbską, chorwacką itd. A zatem, zgodnie z klasyfikacją przyjętą dziś w slawistyce, protojęzyk prasłowiański powinien podzielić się na trzy kolejne, młodsze protojęzyki: prasłowiański zachodni, prasłowiański wschodni i prasłowiański południowy. I to z tych trzech pośrednich protojęzyków powinny wyewoluować języki regionalne. Czyli ze wspólnego prasłowiańskiego zachodniego odpowiednio polski, czeski, słowacki i serbo-łużyckie. A tymczasem wydaje się, że takiego stadium nigdy nie było, takiego stadium pośredniego. Słowianie posługiwali się albo językiem wspólnym, protosłowiańskim, prasłowiańskim, powszechnym słowiańskim, albo już potem wyrosłymi z niego dialektów historycznymi i dzisiejszymi językami lokalnymi i regionalnymi. Nie było żadnego pośredniego stadium, na przykład protojęzyka prasłowiańskiego południowego, z którego wywodziłyby się na przykład i słoweński, i bułgarski. W końcu oba są językami południowo-słowiańskimi. Problem w tym, że nigdy nie było żadnego pośredniego języka, który łączyłby mowę Słoweńców i Bułgarów, a nie był równocześnie wspólny dla Polaków czy Rusinów. Klasyfikacja języków słowiańskich jest bowiem chyba tylko dwustopniowa. Język powszechny i standardy regionalne. Podział na wschodnie, zachodnie i południowe nie jest podziałem językoznawczym, lecz historyczno-kulturowym. Izoglosy, czyli wspólne cechy łączące jedne języki słowiańskie, a nie obejmujące drugich, bez najmniejszych przeszkód przeskakują te geograficzne granice klasyfikacji. Samogłoski nosowe występują w językach zachodnich, np. w języku polskim, oraz w południowych, w karyńskich gwarach słoweńskiego oraz peryferyjnych dialektach macedońskich na terenie Macedonii Egejskiej, czyli dziś należącej do Republiki Grecji. Dźwięczne G przeszło w dźwięczne H w językach zachodnim, czeskim i słowackim oraz wschodnich, ukraińskim, białoruskim, jak również południowo-wielkoruskim. Grupa ORT daje rot w północnym języku polskim, ale daje rat w północnym języku czeskim, tak samo jak i w południowosłowiańskich. Czyli na przykład gard daje w języku polskim grud, a w czeskim hrad, w słowiańskich południowych grad. Z językoznawczego punktu widzenia zatem ten podział nie ma żadnego sensu, ale z kulturowego natomiast jest bardzo ważny. Języki zachodnie to są języki ludów katolickich, czy też postkatolickich, czyli protestanckich, które używają alfabetu łacińskiego. I swoistymi Dachsprachen, czyli językami, które były nad nimi, które wpływały na nie, były zawsze łacina i niemiecki. Języki wschodnie są natomiast językami ludów prawosławnych. Do ich zapisu używa się alfabetu cyrylickiego, a Dachsprachen były dla języków wschodnich Słowian, starocerkiewno-słowiański oraz w jakimś stopniu również Greka. Natomiast języki południowe są i katolickie, i prawosławne, i muzułmańskie. A nawet wyróżnia je to w rzeczywistości, że od reszty Słowiańszczyzny oddzielają je niemiecka Austria, madziarskie Węgry i romańska Rumunia. I właściwie tyle. Czy zatem należy się poddać z próbami klasyfikacji języków słowiańskich i uznać, że możemy jedynie klasyfikować narody słowiańskie? Słowianie południowi na przykład. No tak, tylko wtedy usłyszymy od Chorwatów, że Europa kończy się na rzece Drinie i oni są zachodni, a co na wschód od nich to Orient i że nie ma żadnych Słowian południowych, a już broń Boże, nie ma żadnych Jugosłowian. I to jest chyba jedyna rzecz, w której z Chorwatami zgodzą się Serbowie. Niezłomni Słowianie, a nie taka, ich zdaniem, austriacko-węgiersko-włoska mieszanka, jaką są Chorwaci. Może więc lepiej Słowian nie klasyfikować kulturowo czy historycznie. Może jednak da się poszukać jakiegoś klucza do wyróżnienia lokalnych języków słowiańskich w regionalne grupy, które rzeczywiście były kiedyś jednym wspólnym protojęzykiem. Pośrednim dla jakiejś części dzisiejszych lokalnych standardów językowych. Wprowadzić zatem jakiś jednak szczebel pośredni pomiędzy prasłowiańskim a dzisiejszymi językami. I tu okazuje się, że jednak coś powoli z takiej klasyfikacji zaczyna wychodzić. Na przykład języki lechickie, żywe, polski i kaszubski, wymarłe, pomorski, połapski i załapski język drzewiański, czasem nazywany połapskim, ale w rzeczywistości Drzewianie mieszkali już na zachód od Łaby, wszystkie te języki wywodzą się z jednego protolechickiego dialektu prasłowiańskiego. I gdyby dziś idiolekt śląski wyemancypował się politycznie od języka polskiego i stał się uznanym językiem światowym, to i tak zostanie na zawsze językiem lechickim z zachodniej polskiej grupy języków lechickich, bo swojego pochodzenia nie da się zatrzeć. Inna grupa to języki dolno- i górnołużycki, razem należące kiedyś do grupy łużyckie. Dzisiaj grupy malutkiej i zagrożonej wygaśnięciem, ale niegdyś relatywnie sporej, gdzie używano jednego protołużyckiego dialektu prasłowiańskiego. Podobnie język bułgarski z macedońskim i pierwszy słowiański standard literacki, język starocerkiewno-słowiański, tworzą wspólną grupę jednego południowo-wschodniego protodialektu prasłowiańskiego. Natomiast język słoweński z serbo-chorwackim, że znów użyję tej może już dzisiaj niemodnej nazwy, wydają się tworzyć wspólną grupę opartą o pochodzenie od jednego południowo-zachodniego protodialektu prasłowiańskiego, bardzo archaicznego, który zachował akcent muzyczny, iloczas, zmienność tonu, a zatem akcentuację całkowicie egzotyczną dla użytkowników języków słowiańskich, na przykład z grupy lechickiej. Mamy zatem cztery grupy języków słowiańskich, wyróżnione bez większych trudności. Lechicką, łużycką, południowo-wschodnią i południowo-zachodnią. A co z pozostałymi? No i tu zaczynają się schody. Otóż wyróżnia się grupę czesko-słowacką niekiedy. Tylko czy rzeczywiście był w przeszłości kiedyś wspólny dialekt prasłowiańskiego proto-czesko-słowacki? Czy tylko taka grupa to jest dawne marzenie Słowian z dwóch części państwa austro-węgierskiego? Marzenie zrealizowane, które przyniosło później jednak duże rozczarowanie i dzisiaj należy już do przeszłości. Język czeski używany jest w Kotlinie Czeskiej, a Słowacy wskazują bliskość żywych wariantów swego języka w nie mniejszym stopniu jak do czeskiego, także do języków polskiego, rusińskiego, a nawet słoweńskiego. A zatem Słowianie z Górnych Węgier to właściwie pomost do różnych protodialektów języka prasłowiańskiego. To także pozostałość dawnych Słowian panońskich, zmadzieryzowanych w toku dziejów. Może więc Słowacy stanowić powinni jakąś jedność z tymi Słowianami południowymi, którzy z Podkarpat właśnie rozpoczęli swoją wędrówkę, która zaprowadziła ich aż do Alp i nad Adriatyk. Innym takim zaginionym słowiańskim światem jest Dacja i Słowianie daccy z terenu dzisiejszej Rumunii. Może kiedyś bliscy tym z Bułgarii, po drugiej stronie Dunaju, gdzie w końcu ten Dunaj oni przekraczali i oni osiedlali się na terenach Tracji, dzisiejszej Bułgarii. Ale może też pokrewni tym z Rusi, z którymi graniczą poprzez Karpaty. Dziś Słowianie daccy są już całkiem zromanizowani. A zatem nie klei się jakoś ta piąta grupa czesko-słowacka. Owszem, wpływ czeskiego na słowacki jest oczywisty. Ale czy to był wspólny odłam, protodialekt prasłowiańskim? Czy też czeski stał się dla Słowaków również Dachsprache, językiem dachem, pod którym Słowacy z państwa węgierskiego kryli się i w średniowieczu, i w XIX wieku? W średniowieczu czeski był bardzo wpływowym językiem i oddziaływał także na przykład na język polski, jak również doprowadził do swoistego zbohemizowania języka górno-łużyckiego. A szósta grupa, wschodnich Słowian. Czy można wywieść wszystkie używane na wschodzie języki z jednego wspólnego prasłowiańskiego dialektu wschodniego, nazwijmy go protoruskim? Zwolennicy jedności kulturowej ruskiego mira, czy to kijowskiego, czy to moskiewskiego, uznają, że jak najbardziej tak. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej językom wschodnich Słowian, to okaże się, że jest ich właściwie więcej niż trzy. I nie chodzi tu tylko o wyodrębnianie języka rusińskiego w Karpatach czy na Zakarpaciu, co przez Ukraińców traktowane jest jako antyukraińska irredenta narodowa. Chodzi o doskonale znany językoznawcom fakt, że są cztery języki wschodniosłowiańskie. Ukraiński i białoruski, ukształtowane na zachodzie dawnej Rusi, gdzie język polski i w jakimś stopniu łacina były Dachsprachen, oraz dwa języki wielkoruskie, południowy i północny. Do końca średniowiecza wszystko wskazywało na to, że ukształtują się z nich dwa odrębne, nowożytne narody ruskie. Jednak siła polityczna państwa moskiewskiego doprowadziła do ujednolicenia rosyjskiego standardu języka państwowego literackiego, który jest wypadkową różnych języków i dialektów wschodnich, w tym i białoruskiego, a nawet języka zachodniego, polskiego, który w XVII wieku miał wielkie znaczenie w państwie moskiewskim. Jednak mimo, że geneza dzisiejszych języków literackich Słowian wschodnich jest skomplikowana, że są cztery, a nie trzy wyraźnie różne języki, a może nawet pięć, zważywszy na dążenia emancypacyjne ludności rusińskiej, przypominające nieco dążenia emancypacyjne ludności śląskiej, badacze uważali, że wszystkie one wywodzą się z jednego protoruskiego prajęzyka, oczywiście prasłowiańskiego. I w związku z tym uznawano, że Słowianie wschodni to jedyna grupa Słowian, której wydzielenie uzasadnia i wspólna kultura, i wspólne pochodzenie języków z jednego pośredniego wariantu, czego właściwie nie zaznali Słowianie południowi czy też zachodni, którzy muszą dzielić się na większą liczbę grup. Uznawano tak aż w roku 1951 w Nowogrodzie wykopano pierwszą gramotę, czyli list, napisany na korze brzozowej. Odkrycie zabytków pisanych językiem słowiańskim w północno-zachodniej Rusi, z centrum w Nowogrodzie, było początkowo powodem do dumy dla wschodniej Słowiańszczyźnie, że Słowianie na Rusi powszechnie pisali w swoim wernakularnym, zwykłym, codziennym, staroruskim języku znacznie wcześniej niż Słowianie zachodni, poddani chrystianizacji w obcym języku łacińskim, co spowolniło i upośledziło rozwój lokalnych języków słowiańskich na zachodzie. Wcześniej także na Rusi pisano niż Słowianie na południu pisali jakimś językiem naturalnym, ponieważ Słowianie południowi spętani byli sztucznym standardem liturgicznego cerkiewno-słowiańskiego, znanego także na Rusi, ale jak widać Rusini umieli się spod tego powszechnego cerkiewnego języka wymancypować już w XI wieku, bo na ten czas datowano najstarsze brzozowe gramoty. I rzeczywiście w Nowogrodzie Wielkim jego mieszkańcy pisali do siebie listy już wtedy, gdy osiągnięciem dla języka polskiego była bulla gnieźnieńska, odnotowująca kilkaset imion i nazw własnych słowiańskich w łacińskim tekście. Na dziś możemy powiedzieć, że odnaleziono 1349 takich pism, dokumentów, listów na korze brzozowej, z czego aż 1228 w Nowogrodzie. Jeden list w Nowogrodzie Rurykowym, Gorodiszczu. 58 w Starej Russie. 19 w Torżoku, nazywanym w średniowieczu, noszącym nazwę Nowy Targ. 8 w Pskowie, średniowieczne Plieskow. Pozostałe pochodzą już z innych części Rusi niż ziemia nowogrodzka. Ze Smoleńska 16, z Tweru 5, Moskwy 4, z Wenigorodu Galickiego 3, Witebska 1, Mścisławia 2, Wołogdy 3, Starej Riazani 1, a Pereiasława Ryazańskiego Nowej Riazani też 1. Czyli ponad 97% brzozowych gramot pochodzi ze strefy nowogrodzko-pskowskiej. Cztery gramoty napisano w niesłowiańskich językach, w języku Finów bałtyckich i jest to najstarszy znany dzisiaj zabytek języka fińskiego po łacinie, po grecku i po dolnoniemiecku. Niewielka liczba pism oficjalnych, takich jak właśnie oficjalne dokumenty lub ich szkice, testamenty, umowy, pokwitowania, protokoły, pism o charakterze edukacyjnym, abecadła, ćwiczenia sylab, literackie i folklorystyczne teksty, wypisy z dzieł literackich, zagadki, szkolne żarty, zaklęcia oraz teksty kościelne, teksty liturgiczne, fragmenty modlitw i kazań, a także listy imion tworzące zamówienia do wykonania ikon lub też do wspominek kościelnych, napisano w języku ogólnostaroruskim lub też starocerkiewnosłowiańskim. Tutaj oczywiście teksty kościelne, jak również zaklęcia. Zaklęcia na Rusi pisano w starocerkiewnosłowiańskim, nie w języku lokalnym. Jednak większość tych gramot napisano w lokalnym dialekcie czy też języku staronowogrodzkim. I im więcej odnajdywano gramot na korze brzozowej, tym bardziej stawało się dla badaczy oczywiste, że ich język, ten lokalny dialekt staronowogrodzki, nie ma zbyt wiele wspólnego z językiem ogólnostaroruskim. Badania, które prowadzili rosyjscy językoznawcy z najbardziej znanym Andryjem Zalizniakiem na czele, coraz bardziej jednoznacznie wykazywały, że dialekt staronowogrodzki, gdyż tak zaczęto nazywać idiolekt brzozowych gramot, dla odróżnienia od późniejszego nowogrodzkiego dialektu języka rosyjskiego, że tenże dialekt, a może język staronowogrodzki, jest owszem jakimś dialektem, ale języka prasłowiańskiego i ma status równoległy i równorzędny do dialektu ogólnostaroruskiego, ponieważ oba wywodzą się niezależnie od siebie, od tego języka prasłowiańskiego. Czy inaczej mówiąc, używany w kolebce Rusi, w Nowogrodzie Wielkim, lokalny język słowiański ma inne pochodzenie niż język staroruski używany w stołecznym Kijowie, który to język uchodził za matkę wszystkich późniejszych języków ruskich, wielkoruskiego, małoruskiego, białoruskiego. Zaczęły się więc pojawiać głosy, że należy język nowogrodzki wyodrębnić w osobną czwartą grupę geograficzną języków słowiańskich, a mianowicie w grupę północną. Świadczyć miał o tym samodzielny rozwój fonetyczny i morfologiczny języka nowogrodzkiego, od języka prasłowiańskiego do formy znanej z zapisów w XI-XIII wieku. Rozwój odmienny w wielu szczegółach od tego, jaki występował w języku staroruskim, za to w wielu punktach podobny do języków lechickich i zachodnio-południowo-słowiańskich. Jednak przyznanie jednemu tylko językowi statusu porównywalnego z całymi grupami języków wydało się wielu badaczom przesadzone. I zamiast tworzyć kolejną, czwartą, geograficzną grupę języków słowiańskich, znów wyodrębnioną kulturowo jako język średniowiecznych kupieckich republik miejskich Nowogrodu i Pskowa, posiadających całkowicie odmienny ustrój od feudalnej na wzór mongolski lub też zachodnioeuropejski reszty Rusi, postanowiono dokonać rewizji dotychczasowych zasad klasyfikacji języków słowiańskich. Zarzucić zupełnie podział geograficzno-historyczno-kulturowy na zachodnie, wschodnie i południowe, lecz oprzeć klasyfikację wyłącznie na kwestiach językoznawczych, na izoglosach łączących różne idiolekty języków słowiańskich, w tym i właśnie nowo odkrywany język gramot brzozowych, język czy też dialekt staronowogrodzki. Klasyfikację tę opracował Georgi Chaburgajew, a dopracował, umieszczając w nim języki, tak właśnie języki nowogrodzkich gramot na korze brzozowej Zalizniak. Klasyfikacja, która musiała w pierwszej kolejności zmierzyć się z takim zaskakującym faktem, że język nowogrodzkich gramot, najbardziej odmienny od ruskiego, był w pierwszej, najstarszej fazie swojego rozwoju, jak poświadczały najstarsze teksty z XI do początku XIII wieku. Natomiast listy pisane na brzozowej korze później, w koniec XIII wieku, w XIV i XV wieku, były już znacznie bardziej podobne do języka staroruskiego. W 1478 roku wielki książę moskiewski, Iwan III Srogi, zajął Nowogród, włączając go do państwa moskiewskiego. Rozwiązano instytucję wiecu, gdzie obywatele miasta podejmowali wszelkie decyzje w jego sprawach. Dzwon zwołujący na wiec wywieziono do Moskwy. Przesiedlono także do Moskwy najbardziej wpływowe rodziny nowogrodzkie, osiedlając je w miejscu zwanym Łubianka, na pamiątkę nowogrodzkiej dzielnicy Łubianicy. W ich miejsce osiedlono w Nowogrodzie ludność z Rusi Zaleskiej, z okolic Moskwy. W 1494 roku zamknięto kantor Hanzy. Miasto utrzymało jednak pozorną autonomię. Na przykład mogło niezależnie od Moskwy utrzymywać relacje międzynarodowe, ale oczywiście pod kontrolą. W 1508 roku morowa zaraza pozbawiła życia ponad 15 tysięcy mieszkańców miasta, a w pożarze zginęło ponad 3 tysiące. W 1510 roku Moskwa zajęła Psków, drugą kupiecką republikę. Język nowogrodzki, staronowogrodzki, tracił swoje naturalne zaplecze w postaci niezależnej ludności republik kupieckich. Język ten zginął wraz z mieszkańcami miasta zimą roku 1569 na 1570. Car Iwan Groźny wraz ze swoją opryczniną dokonał eksterminacji mieszkańców miasta pod pozorem zdrady na rzecz króla polskiego Zygmunta Augusta. Przez 6 tygodni dokonywano w mieście masowych egzekucji, między innymi tysiącami topiąc ludzi w rzece. Według różnych szacunków zginąć miało od 27 do 750 tysięcy ludzi. Ta druga liczba wydaje się znacznie przesadzona. Nowogród liczył sobie wówczas tylko 35 tysięcy mieszkańców. Oprycznicy zabili jednak wszystkich ludzi mieszkających wzdłuż trasy z Moskwy do Nowogrodu. Także ta druga liczba, 750 tysięcy, może być próbą szacunku ludzi w ogóle wymordowanych przez cara Iwana Groźnego tej zimy. Po dokonaniu rzezi na nowogrodzianach, bez różnicy autochtonach zamieszkałych tam od wieków, czy też moskwicinach przesiedlonych niecałe 100 lat wcześniej przez dziadka Iwana Groźnego, miasto zasiedliła już inna ludność sprowadzona z głębi państwa moskiewskiego. Język staronowogrodzki zniknął wraz z wymordowanymi mieszkańcami. Współczesny dialekt nowogrodzki języka rosyjskiego jest dialektem związanym silnie z językiem rosyjskim z okolic Moskwy, a już w XVI wieku i w XVII pisane na tym obszarze listy czy też pisma kierowały się standardami nie dawnego języka nowogrodzkiego, ale standardami centralnej, stołecznej Moskwy. Andrzej Zaliźniak poświęcił językowi staronowogrodzkiemu obszerną, niemal 900-stronicową monografię. Jednak dla kwestii klasyfikacji języków słowiańskich kluczowe znaczenie ma jego artykuł z roku 1988 zatytułowany Staronowogrodzki dialekt i problemy dialektalnego podziału późnego języka prasłowiańskiego. Wyróżnia on 24 cechy różniące nowogrodzki od języków wschodniosłowiańskich. Pierwsza. Brak drugiej palatalizacji. Kiel, czyli cały, cieły. Hier, sieri. Naugie, nanieszkie. Cechę tę przejęły też północno-zachodnie dialekty języka rosyjskiego, gdzie kiep to jest cep, kiet, cedzić, kiew, cewka. 2. Brak palatalizacji w grupach spółgłoskowych kw i gw. Kwiet, a nie cwiet. Gwiezda, a nie zwiezda. Czyli tak jak w językach zachodnich, lechickich, też mamy kwiat czy gwiazda. Głoska H nie ulega palatalizacji trzeciej, czyli wcho zamiast wsio, wszystko. Prasłowiańskie tl i dl, grupy spółgłoskowe, dają kl i gl, czyli moczygło zamiast moczydło, błoto, mokradło. Sieglica zamiast tego, co w języku polskim mamy, siedlce. Wymawianie czy jako cy, co nazywa się cokaniem w językoznawstwie. Prasłowiańskie grupy ti, di, si i zi dały miękkie ki, gi, hi i gh. Na przykład sustykat, rosyjskie wstryczat, spotykać. Rogat, rożat, rodzić. Prasłowiańskie grupy rodzaju tert dawały odpowiednik tryt, żyltoje. Żółty, żółty. Prasłowiańskie DL dawało L, na przykład zachonie zamiast zacholmie. Końcówka przymiotnika I daje w nowogrodzkim ej lub ej, a nigdy nie daje oj, tak jak w rosyjskim, czyli gołubyj, a nie gołuboj, drugi, a nie drugoj. Fonem IE rozwija się tak samo jak w polskim, a inaczej niż w południowo-ruskim, słoweńskim, czy serbo-chorwackim. Nie ma podziału na o otwarte i zamknięte, jak w wielu rosyjskich dialektach. Ije występuje jako końcówka mianownika, na przykład pietrie, chlebie, a także występuje jako kieto, tym co my znamy jako zaimek kto. Sufiks zdrobniający ik daje formy również na e. Rzadkie, żirkie, iwankie, co porównuje się z polskim Janek, ale co jest inne jednak niż rosyjskie Iwanko. Celownik jest na owi, tak jak w języku polskim, mużewi, mężowi, a nie mużu. Dopełniacz i celownik są takie same, kunie, zemlie, a nie jak w rosyjskich dialektach kuny, zemlie lub też kunie, zemli. Mamy określenia tri, cztery, grywnie, kunie, czyli też pewnego rodzaju połączenie z zakończeniem na ew. W odmianie rzeczownika. Zastępuje się y na je, w związku z tym nie chustki, ale chustkie. Archaiczna odmiana przymiotnika, końcówki na jeje, jej i jeje, ago, zamiast taki jak w rosyjskim, oje, oj, owo, om. Końcówka dopełniacza, oga, bułgarskoga, obecnie po rosyjsku bułgarskowo. Kin, gin, hin, bez zmian, nastkin, łukin, michin, w rosyjskim nastczyn, dokonuje się palatalizacja. Zaimki, mnie, tobie, sobie, a nie mienia, tibia, siebie, jak w rosyjskim. Również w końcówkach trzeciej osoby, czasownika, liczby pojedynczej mnogiej, nie ma te. Żywie, pocznu, płatia, czy tak jak w języku polskim. W języku rosyjskim jest zawsze żywiot, na końcu te i w pojedynczej, i w mnogiej. Tryb rozkazujący jest na ite albo na ita, czyli myli się trochę strona dualist. Idite, bierite, idita, natomiast no, w rosyjskim taką form nie może być. I ostatnia w liczbie mnogiej, czasownik być ma formę jesme, a nie jesmo, jak było też w starorosyjskim. Różnice między staronowogrodzkim a standardem staroruskim są dosyć znaczne. Na 24 wyróżnionej zagloszce 16 jest całkowicie odmiennych. Przy czym wiele z tych różnic wskazuje na podobieństwo staronowogrodzkiego z językami lechickimi oraz południowo-słowiańskimi. Tymczasem mamy do czynienia z najdalej na północ wysuniętym językiem w całej Słowiańszczyźnie. Zalizniak podkreśla różne wyjątkowe cechy tego języka, które dzieli na występujące w dwóch okresach. XI wiek, początek XIII wieku, czy okres przedmongolski, oraz połowa XIII, XV wiek, okres mongolski, chociaż rządy mongolskie nad Nowogrodem były tylko pośrednie. Były sprawowane przez ruskich władców z innych miast, takich jak Włodzimierz nad Klaźmą, Twer czy Moskwa, którzy to władcy wystarali się o jarłyk Hana i mieli dość siły albo perswazji, żeby przekonać Nowogrodzian do posłuszeństwa Złotej Ordzie i oczywiście płacenia daniny. Staronowogrodzki jest drugim pocerkiewno-słowiańskim wariantem języka słowiańskiego zapisany w piśmie. O ile uznamy język dialektów tzw. fragmentów fryzyjskich po prostu za panoński wariat cerkiewno-słowiańskiego zapisany tylko alfabetem łacińskim, co bardzo wielu badaczy właśnie tak określa. O ile jednak język cerkiewno-słowiański i jego teksty są głównie tłumaczeniami z greki i oddają język liturgiczny, to język staronowogrodzki od początku, czyli od około 1020 roku, bo od tego roku pochodzą najstarsze teksty, przekazuje nam teksty dotyczące spraw codziennych, żywym, naturalnym językiem mieszkańców miasta. Zalizniak podkreśla, że z pierwszego, przedmongolskiego okresu mamy około 300 tekstów pisanych językiem staronowogrodzkim. Gdy tymczasem dla tego samego okresu zachowanych dokumentów w piśmie w języku staroruskim mamy zaledwie dwa. Gramota Mścisławowa i zapiska o zakupie Bojanowej ziemi na ścianie Kijowskiego Soboru. Tylko dwa i do tego oba teksty pochodzące dopiero z XII wieku. Inne teksty na Rusi albo pisane były po cerkiewno-słowiańsku, albo też znamy je dzisiaj z odpisów tylko z późniejszych czasów, w związku z tym mogły one ulec językowej stylizacji. Natomiast nowogrodzkie, te 300 tekstów, znamy oryginalne dokumenty wytworzone w swojej epoce. Analiza najstarszych zabytków języka staronowogrodzkiego wykazała, że ukształtował się on na bazie dwóch odmiennych dialektów słowiańskich. Zachodniego, typowego dla pskowskich krywiczów, mieszkańców najdalej na zachód położonego ruskiego miasta na północy, dalej były już tereny Finów nadbałtyckich i Bałtów, oraz dialektu wschodniego, dialektu Słowian ilmeńskich. Z tych dwóch języków nie później niż w IX wieku ukształtował się język staronowogrodzki, który pełnił rolę ogólnonowogrodzkiej koine, ogólnonowogrodzkiej, gdyż rozumianej terytorialnie, używanej na całym obszarze rozległej Republiki Nowogrodzkiej i dodatkowo jeszcze Republiki Pskowskiej. Najbardziej znaczące jest w rozwoju języka staronowogrodzkiego właśnie to, że jego najstarsza forma jest w największym stopniu odmienna od staroruskiego, ale z biegiem lat następowało upodobnienie właśnie do staroruskiego z powodu oddziaływań kościelnych i kulturowych innych ośrodków ruskich. Tu trzeba pamiętać, że Republika Nowogrodzka nie posiadała własnej rodzimej gałęzi dynastii władców, jak się zdarzało czasem w innych ośrodkach na Rusi, na przykład na Rusi Halickiej, lecz powoływała na tron Rurykowiczów z innych terenów Rusi, a w XV wieku także litewskich Giedyminowiczów, a więc ludzi mówiących po starorusku i otaczających się ruskim dworem z innych regionów. Do tego na język staronowogrodzki oddziaływał język cerkiewno-słowiański, liturgiczny w kościele prawosławnym. To wszystko powodowało, że odrębne od ogólnoruskich cechy językowe powoli zanikały. Trzeba też pamiętać, że język staronowogrodzki powstał jako koine, połączenie dwóch języków. I tu dialekt Słowian ilmeńskich miał charakter języka wschodniosłowiańskiego i wniósł ten charakter do staronowogrodzkiego. Zupełnie odmienny był natomiast język pskowskich krywiczów, nazywany przez Zalizniaka północno-krywickim. Nie wywodził się on w żaden sposób od jakiegoś wspólnego protodialektu Słowian wschodnich, ale miał charakter czysto zachodni, a konkretnie zbliżony do języków lechickich. Skąd miałaby się jednak znaleźć ludność lechicka na dalekiej północy świata słowiańskiego w sąsiedztwie ludów fińskich? Co więcej, Krywicze są bardzo dobrze znanym plemieniem słowiańskim i Nestor nic nie pisze, żeby mieli oni być plemieniem lęskim, czyli laskim, a więc lechickim, tak jak Radymicze nad Sorzą czy Wiatycze nad Moskwą, którzy założyli Moskwę. Moskwę oczywiście jako miasto. Aby wyjaśnić ten fenomen języka staronowogrodzkiego w rzeczywisty sposób, bez tworzenia jakiegoś banalnego, ale i fałszywego modelu odrębnej północnej grupy języków słowiańskich, Zalizniak uaktualnia propozycję klasyfikacji języków zgłoszoną przez Chaburgajewa. A mianowicie u zarania słowiańszczyzny z jednego wspólnego języka prasłowiańskiego wyłoniły się nie trzy grupy, jak można by powierzchownie sądzić z dzisiejszego geograficzno-kulturalnego podziału ludów słowiańskich, ale tylko dwie grupy – północno-zachodnia i południowo-wschodnia. Ten pierwotny, fundamentalny podział języków słowiańskich poprzedzać miał ową wielką ekspansję Słowian, czy może ekspansję języka słowiańskiego w V, VI i VII wieku. Musiał się zatem dokonać jakoś przed wiekiem IV. W związku z tym owo wielkie rozsiedlenie Słowian miało się odbywać już w sytuacji występowania różnic dialektalnych między tymi dwiema podstawowymi grupami słowiańszczyzny. Oczywiście początkowo te różnice dialektalne nie utrudniały wzajemnego porozumienia, ale już występowały i w przyszłości rozwinęły się w podstawowe cechy wyróżniające regionalnych języków, które powstaną na bazie dialektów jednej lub drugiej grupy – północno-zachodniej lub południowo-wschodniej. I tak grupa południowo-zachodnia da początek dialektom polskim, czyli pomorskim i połabskim, łużyckim oraz właśnie północno-krywickim. Czyli pierwotny język Słowian, zasiedlających na północy dawne fińskie czy bałtyckie tereny, był podobny do języków lechickich, wschodnio-lechickich polskiego, środkowo-lechickich pomorskiego, zachodnio-lechickich połabskiego oraz do języków łużyckich. Tylko to zasiedlenie miało mieć miejsce już pod koniec IV wieku, kiedy pojawi się na tym terenie kultura długich pskowskich kurhanów, datowana na V-VII wiek. A wtedy ludy lechickie i łużyckie w najlepszym wypadku koncentrowały się dopiero na terenie Polski i to raczej wschodniej centralnej niż zachodniej. Grupa południowo-wschodnia obejmować ma natomiast dialekty, które dały początek dzisiejszym dialektom i językom bułgarskim, serbo-chorwackim, słoweńskim oraz ilmeńsko-słowiańskim, jak też południowym z grupy wschodniosłowiańskiej, z której wyłoni się m.in. standardowy staroruski Rusi Kijowskiej. Jak więc widać, granica językowa przecinać miała całą słowiańszczyznę z północy na południe, ze wschodu na zachód. Słowianie, nazwijmy ich zachodnimi, stykają się ze wschodnimi nad rzeką Wołchow, ale Słowianie wschodni wchodzą na południowym zachodzie aż w Alpy, gdyż należą do grupy właśnie południowo-wschodniej dialekty słoweńskie. W tej koncepcji Słowianie południowi są językowo całkowicie włączeni w skład tej nielechickiej grupy południowo-wschodniej, która byłaby też liczniejsza od grupy lechickiej. Ta druga grupa miała zdaniem rosyjskich językoznawców podzielić się początkowo na trzy podgrupy. Podgrupę dialektów bułgarskich, pierwotnie zapewne używanych w słowiańskiej Dacji, po drugiej stronie Dunaju, jeszcze zanim zdążyli oni przejść przez Dunaj na obszar Tracji, dzisiejszej Bułgarii, z dialektów południowych strefy wschodniosłowiańskiej, Z nich powstaną staroruski, a później ukraiński, białoruski i południowy wariant wielkoruskiego, ten język niezrealizowanego nigdy narodu słowiańskiego, ponieważ został on wchłonięty i zdominowany przez Moskwę, oraz jako trzecia grupa, którą nazywają grupą A. To umowne określenie grupa A oznaczać ma dwie podgrupy dialektów. Słoweńsko-serbskie, które migrowały na południe, za Dunaj i tworzą dziś tak zwaną zachodnią grupę dialektów południowo-słowiańskich oraz podgrupę ilmeńsko-słowiańską, czyli właśnie ów drugi dialekt, który złożył się obok północno-krywickiego na język staronowogrodzki, czyli na tą słowiańską koinę, łączącą cechy dwóch wyjściowych grup. Na to pozornie zaskakujące nas podobieństwo między językiem słoweńsko-serbskim z samego południa Słowiańszczyzny przy Alpach Adriatyku, a z drugiej strony językiem Słowian ilmeńskich na dalekiej północy wskazuje fakt, że język nowogrodzki obok 16 izoglos łączących go z językami lechickimi ma także 6 izoglos wspólnych właśnie ze słoweńsko-serbo-chorwackimi, a nieznanych zupełnie we wschodniosłowiańskich językach, które kształtowały się na południu. Oczywiście te cechy słowiańsko-serbo-chorwackie do nowogrodzkiego przeszły z języka Słowian ilmeńskich. Takie zjawisko tworzenia języków koine, na które składałyby się grupy z obu odłamów dialektalnych, lechickiego, nazwijmy tak umownie, północno-zachodniego i nielechickiego, południowo-wschodniego, nie jest wyłącznie cechą języka staronowogrodzkiego, lecz występuje u wielu innych języków powstałych na styku obu podstawowych grup słowiańskich i jako dialekty mieszane. Takie dialekty mieszane powstały z oddziaływania na siebie Słowian lechickich i Słowian nielechickich. Miały dać początek dialektom czeskim w Kotlinie Czeskiej, zapewne używanym kiedyś znacznie dalej na zachód i południe, w Austrii czy Bawarii, oraz dialektom słowackim, które wcale nie ograniczały się do terenu podkarpackich Górnych Węgier, ale zajmowały kiedyś całą Panonię, gdzie Słowianie osiedlali się obok Awarów, a w IX wieku w miejsce Awarów. Ale nie tylko na zachodzie Słowiańszczyzny miało dojść do takiej mieszanki, koineizacji, utworzenia wspólnego języka na bazie dwóch różnych dialektów. Dochodziło tego również na wschodzie. I wcale dialekt staronowogrodzki nie był tu jedyny. Prócz tego podobne zjawisko jest w przypadku języka południowo-krywickiego, którym mówiło to potężne plemię mające dwa inne niż Psków ośrodki terytorialne. Południowy Połock i wschodni Smoleńsk. Język tam używany był koine, lechicko, nielechicko, aczkolwiek sami Krywicze nie uchodzili w opinii innych Słowian wschodnich za Lachów. Najbardziej jednak interesujący jest przypadek drugiej koine zachodnio-wschodniej, a mianowicie dialekty rostowsko-suzdalskie, z których ukształtuje się drugi z języków wielkoruskich, rosyjskich, a mianowicie północno-rosyjska odmiana tego języka. Kształtuje się ono na terenie Rusi Zaleskiej, o kilka wieków później niż inne dialekty Słowian wschodnich. Na jego powstanie wpływ mieli jednak nie północni Krywicze z Pskowa, tych oddzielali od terenów nad Oką i Wołgą Słowienie ilmeńscy, ale lechickie dialekty Wiatyczów, zmieszane z dialektami migrujących od południa Słowian wschodnich z nad Donu. Na wszystkie te koine, języki wspólne, mieszane języki ludów, które weszły w skład państwa ruskiego, decydujący wpływ mieć będzie w przyszłości ujednolicający standard cerkiewno-słowiańskiego w recenzjach ruskich powstałych na bazie dialektów południowo-wschodnich. Kontakty językowe tych ludów ze strefą języków lechickich po ukształtowaniu się państwa ruskiego były natomiast niezwykle ograniczone i dotyczyły one zapewne wyłącznie obszarów języka staronowogrodzkiego, Republiki Kupieckiej, obecnej na Bałtyku, gdzie stykali się nowogrodzianie nie tylko ze Skandynawami i dolno-niemiecką Hanzą, ale także ze słowiańskimi mieszkańcami kraju, który jeszcze w XV wieku grecki podróżnik Laskaris Kananos nazwał Sklawinią, a który to Sklawinia rozciągała się od Gdańska aż po Lubekę. Koniec wieku XV będzie jednak początkiem końca tak samodzielności Nowogrodu, jak i prosperowania Słowiańszczyzny nad Bałtykiem. W kolejnym XVI wieku nastąpi zagłada Nowogrodzian oraz germanizacja Słowian nadbałtyckich, z wyjątkiem oczywiście ludności kaszubskiej. Przedstawiony przez rosyjskich językoznawców obraz początków zróżnicowania dialektalnego Słowiańszczyzny jest całkowicie odmienny od tego, do jakiego przywykliśmy, bazując na podręcznikowym podziale na trzy grupy: zachodnią, wschodnią i południową. Słowiańszczyzna dzieliłaby się zatem na Słowian właściwych, południowo-wschodnich oraz Lęchów, Lachów, Słowian lechickich. Oczywiście nie mamy pojęcia, czy te terminy, przejęte od Nestora, autora z początku XII wieku, mogą być używane dla wczesnych stuleci, IV, V czy VI, kiedy obie te grupy podjęły ekspansję we wszystkie strony Europy. Czy można by dla tej epoki nazwać ich odpowiednio Sklawenami, tych południowo-wschodnich, i Wenedami, tych północno-zachodnich? Nie można tego wykluczyć. Trzeba jednak podkreślić, że tożsamość Sklawenowie południowo-wschodni i hipotetycznie Wenedowie północno-zachodni, mimo odczuwanych różnic, posiadali wówczas już wspólną, słowiańską. Gdzie rozpoczęła się ta ekspansja? Zapewne między Wisłą a Dnieprem. Tu chyba nic nowego nie wymyślimy. Tylko że wedle tej koncepcji Słowianie już byli podzieleni, kiedy rozpoczynała się ich ekspansja. Czy to demograficzna, czy tylko językowa? W jaki sposób byli podzieleni? No chyba właśnie w taki, jaki dzielą się te języki. Północny zachód tej kolebki zajmowały ludy lechickie, jak można się domyślać. Czy też proto-lechickie, pralechickie. A południowy wschód ludy słowiańskie, właściwe. Antowie nie byli chyba istotni w ogóle w tym podziale. Byli po prostu ludem irańskim, który dołączył do wspólnoty słowiańskiej od południowego wschodu. Z tej kolebki obie grupy rozpowszechniały się na wschód i na zachód. Ponieważ dialekty lechickie spotkać możemy raczej na północy, a dialekty właściwie słowiańskie raczej na południu, można założyć, że taki rozkład był też w kolebce słowiańskiej, gdy te dialekty się różnicowały, a ich użytkownicy podejmowali pierwsze wędrówki. Strefa dialektów lechickich rozciągała się zatem w IX wieku od Lubeki i Berlina po Nowogród i Moskwę. Człowiekowi przyzwyczajonemu do oklepanego trójpodziału Słowian mogłoby się to wydawać jakąś chorą aberracją turbolechickiej pseudohistorii. Problem tylko w tym, że taką klasyfikację dialektów słowiańskich zaproponowali nie polscy, ale rosyjscy językoznawcy, którzy zaproponowali i uznali zachodni komponent aż w trzech grupach dialektalnych, czy też językowych dawnej Rusi: staronowogrodzkiej, południowo-krywickiej i zaleskiej, tej najważniejszej, tej, gdzie jest przecież serce Rosji z Moskwą, suzdalsko-rostowskiej. Czyli bez udziału ludności laskiej we wczesnym średniowieczu nie doszłoby w ogóle do wytworzenia się dwóch znanych dzisiaj typów języka wielkoruskiego, rosyjskiego. A zatem możemy żartobliwie powiedzieć, że Wielka Lechia staje się bytem realnym. Tylko że jest to Wielka Lechia wyłącznie językowo-etnograficzna. Tworzące ją ludy nie tworzyły nigdy żadnej wspólnej władzy państwowej. A bywało też, że zajedle zwalczały się wzajemnie, jak na przykład Polacy Luciców, czy też Wieletów i vice versa. Wspólnota lechicka była podobna do wspólnoty algonkińskiej w Kanadzie i Nowej Anglii. Podobny język i pewna świadomość pokrewieństwa, które w niczym nie niweczyły plemiennych niesnasek czy wręcz nienawiści. Żadnych imperiów, żadnych królów, żadnych epickich wojen. Zamiast tego rozproszenie po bezmiarze lasów borealnych, od Łaby po Okę. Czy zaakceptujemy taki obraz Wielkiej Lechii zaproponowany przez rosyjskich językoznawców? Obraz prawdopodobny, możliwy, oparty na modelu dwójpodziału prasłowian, modelu, który znacznie lepiej tłumaczy dzisiejsze zróżnicowanie ludów i języków słowiańskich niż ten oklepany, encyklopedyczny trójpodział oparty tylko na geografii i kulturze. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too.